Popołudnie Wnet.
Robimy radio, robimy Popołudnie Wnet, wszystko to robimy w gmachu Pasty, w centrum Warszawy, a tymczasem w Hanoi, kiedy my sobie siedzimy wygodnie w fotelach, to pewnie w równie wygodnych fotelach, a może nawet trochę bardziej, siedzą sobie przywódcy Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Niewiele o tej wizycie jeszcze wiemy, bo nie ma oficjalnych komunikatów. Było spotkanie 20 minut tête-à-tête, a potem obiad, który pewnie się kończy w tej chwili, z doradcami między Donaldem Trumpem a Kim Jong-unem. My też jesteśmy w dwóch. Ja jestem przy mikrofonie Łukasz Jankowski, przy drugim mikrofonie jest Bartłomiej Radziejewski, dyrektor Nowej Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie, od naszych słów nie zależą losy świata, ale być może od tego, co się dzieje w Hanoi, w Wietnamie, zależy nie tylko spokój na Półwyspie Koreańskim, ale także relacje między Waszyngtonem a Pekinem. To jest prawdziwa teza,
czy nie? No tak, to ważne spotkanie, kolejne z cyklu, przełamanie przez Trumpa dotychczasowej polityki wobec Korei, gdzie wyciągnął ją w znacznym stopniu z międzynarodowej izolacji, stawiając stawkę denuklearyzacji Półwyspu, co wydaje się mało realnym celem, no bo dlaczegoż Kim Jong-un miałby oddać najcenniejszy skarb, który posiada, za który może handlować o wiele bardziej niż czymkolwiek innym i którym może grać. No ale zobaczymy, co spotkanie przyniesie. Jak się zdaje, może przynieść wyniki bardzo różne. Obydwaj przywódcy zdani są z nieprzewidywalności. Sytuacja jest niezwykle płynna. Będziemy rozmawiać po spotkaniu.
Podczas spotkania prezydent USA powiedział, że chciałby ujrzeć, jak Korea Północna wykorzystuje swój ogromny potencjał gospodarczy i chce jej w tym pomóc. I ja nie wiem, czy to jest odpowiedź sardoniczna, czy to po prostu tylko jakiś taki, no nie wiem, może Donald Trump w to wierzy naprawdę. No ale cóż, pozostawiam wypowiedzi prezydenta USA już do komentowania innym, ale tak jest.
Ja myślę, że to całkiem poważna wypowiedź. Znaczy, paradoksalna, brzmi dziwnie, ale poważna. No zobaczmy na Koreańczyków Południowych, jak przeszli w mniej więcej 30 lat drogę od kraju dość prymitywnej gospodarki rybołówczo-rolniczej. Przypomnijmy, że pierwsza huta w Korei Południowej powstała w latach 60., jakieś 200 lat później niż w Polsce. I w 30 lat ten kraj się stał liderem nowych technologii, potentatem w dziedzinie gier komputerowych, zbudował super nowoczesną gospodarkę, więc Korea Północna też ma na pewno ogromny potencjał, znaczy jest bardzo biedna, ale potencjał wzrostowy jest. Jak rozumiem, Donald Trump co robi, to kusi tym, że może i północnych Koreańczyków włączyć w międzynarodowy obieg gospodarczy, tworząc coś w rodzaju cudu gospodarczego, o cudzie koreańskim jak najbardziej poważnie po II wojnie światowej się mówiło.
No, pan dyrektor mnie uratował, bo już nie wiedziałem, co mam powiedzieć na te słowa Donalda Trumpa i miałem jakieś złośliwości, a to jednak może lepiej nie drażnić prezydenta, a nuż nas słucha w przerwach między jednym a drugim posiłkiem z przywódcą Korei Północnej. Ale co jest istotne, Kim Jong-un, zanim się pojawił w Wietnamie, to przejechał przez pół Chin pociągiem. Pewnie to nie jest przypadek, nie tylko dlatego, że geografia tak wypada, nie tylko dlatego, że tradycyjnie liderzy północno-koreańscy nie latają samolotami. To taka rodzina, jak rozumiem, przypadłość, tylko jeżdżą pociągami. No ale też to ma ten wymiar geopolityczny, bo co prawda, jak z tego Chińczyków nie ma bezpośrednio na rozmowach, ale duch Pekinu gdzieś tam się unosi.
No niewątpliwie tak. Korea Północna przez lata robiła za taki kraj bardzo bliski Chinom, którego, jak się zdaje, Chiny często wręcz używały do straszenia Zachodu, do wywoływania kryzysu, po to, żeby robić za ratunkowego, trochę jak taki podpalacz, który prawda, robi potem za strażaka, bohatersko ratując całe sąsiedztwo. Teraz no, mamy już inną sytuację i jest pytanie, na ile Kim Jong-un się uniezależnił od Chin. Ta rozgrywka wydaje się w pewnym stopniu autonomiczna, na pewno bardziej niż wcześniej, a z drugiej strony to, co robi Donald Trump, jak się zdaje, to jest właśnie próba wyrwania Korei Północnej spod tej ścisłej chińskiej kurateli. No i też stworzył Kimowi pole manewru tymi działaniami towarzyszącymi poprzedniemu spotkaniu. Pytanie, co będzie dalej i oczywiście na ile Chiny to zablokują, bo że nie jest to w ich interesie, to jest oczywiste. No i to jest część oczywiście większej geopolitycznej rozgrywki, gdzie po latach appeasementu, zaspokajania Chin, Stany Zjednoczone wyraźnie doszły do wniosku, że koniec, że dalej tak być nie może, bo przegramy po prostu, przegramy rywalizację o globalną hegemonię. No i trwa próba powstrzymania Chin na podobieństwo powstrzymywania Związku Sowieckiego z drugiej połowy XX wieku. No i częścią tego jest nie tylko upewnianie się ponowne o lojalności sojuszników, takich jak Tajlandia, Japonia, Korea Południowa, no ale też próba wejścia na chińskie podwórko. Tak rozumiem w pierwszym rzędzie amerykańskie działania wobec Korei. Czy skuteczne? No to jest dłuższa rozmowa.
I wyrwanie podpalaczowi zapalniczki z ręki.
Tak, dokładnie tak. Wyrwanie podpalaczowi zapalniczki z ręki. Nie wiem, czy to ma być... O tym mamy dzisiaj dłużej rozmawiać, ale no to jest arcy ciekawe, bo od października właściwie powszechnie na świecie się mówi, a w każdym bądź razie w regionie Pacyfiku i we wszystkich ośrodkach zainteresowanych o nowej zimnej wojnie. W Polsce to wciąż teza lekko egzotyczna, bo my się kierujemy zasadą wsi spokojna, wsi wesoła, dopóki u nas nie strzelają, to nas to specjalnie nie dotyczy. Natomiast no, bardzo się te stosunki amerykańsko-chińskie zaogniły i obserwujemy wielowymiarową ofensywę amerykańską, której częścią jest ta rozgrywka z Koreą Północną, z sukcesami. Natomiast no, pytanie jest o generalny bilans. Tutaj bardzo znamienny był tweet sprzed kilku dni Donalda Trumpa o tym, że na razie nie będzie wzrostu ceł zapowiadanego, jeżeli nie dojdzie do dealu, prawda, do układu, do zrobienia interesów z Chinami, co było zapowiadane na 2 marca, więc 2 marca nie będzie, ale w marcu ma być spotkanie, tym razem Trumpa z Xi Jinpingiem na Florydzie. No i ono ma nam powiedzieć, co zostało wynegocjowane, no ale Donald Trump już ogłasza, że sprawy są w dobrym kierunku, idziemy w stronę świetnego dla Ameryki dealu, tylko na razie nie bardzo zdradza jakiego.
Chociaż
temu wszystkiemu...
Nie, pałkę ceł może schował trochę za plecy, ale na pewno z rąk nie wypuścił, bo tylko opóźnił, powiedział, że na Twitterze napisał, że opóźnia wprowadzenie ceł, ale to znaczy, że ta broń musiała być bardzo skuteczna, że dla Chin wprowadzenie dużych ceł na ich towary, które miałyby wejść na rynek amerykański, to jest broń potężna, która jest bardzo dotkliwa dla gospodarki, dla polityki chińskiej.
Z jednej strony pewnie tak, ale z drugiej strony no pytanie jest, co dalej? Znaczy to już jest dość poważna eskalacja i oczywiście Chiny jakoś zapewne odpowiedzą. No i też jest pytanie o zmianę trajektorii tej eskalacji, tak? No bo jest rzeczą jasną, że Stany mają dużo większe pole manewru, jako że importują z Chin dużo więcej niż stamtąd eksportują. Co za tym idzie, chińska możliwość symetrycznej odpowiedzi jest ograniczona i to się już ujawniło w zeszłym roku. Więc jeśli Amerykanie pójdą tak ostro, zwiększając z 10 do 25% te cła, no to Chińczycy, jeżeli będą chcieli równo odpowiedzieć, to mogą chcieć przenieść konflikt na inne pole, a to już może się robić na przykład walutowe, na przykład cyberataków. No i to może się robić już naprawdę sytuacja niebezpieczna. Czy to był sukces?
Na razie przenieśli konflikt na ciemną stronę Księżyca.
Na ciemną stronę
Księżyca. I to nie jest żart z science fiction, ani metafora, tylko to jest fakt.
Tak, Chińczycy wylądowali na Księżycu. Coś, co do niedawna wydawało się rzeczą absurdalną.
Nie myśleliśmy osobiście, tylko
o nich,
do pomocy sądu.
Tak, sądy. No i to jest jakiś symbol też czasów, tak, kiedy jeszcze do niedawna filozofom się nie śniło, że Chiny mogą rywalizować o prymat technologiczny ze Stanami Zjednoczonymi, a dzisiaj jest to śmiertelnie poważnie traktowane zagrożenie przez amerykańską elitę, amerykańskich przywódców na czele z Donaldem Trumpem i wiceprezydentem Mike'em Pence'em. No i czego odprysk w postaci sprawy Huawei obserwujemy także w Polsce i to nas wytrąca z naszego nastroju wsi spokojnej, wsi wesołej.
Tak, bo strzelają i u nas. Chociaż nie oczywiście tak. Nie bronią, ale to przecież nie różne są bronie we współczesnej wojnie. Kiedy obserwujesz komunikaty i nastroje elit amerykańskich, to jest tak, że i Republikanie, i Demokraci już wiedzą, że prędzej czy później do próby sił będzie musiało dojść i że nie będzie bez tej próby sił możliwości współegzystowania potężnych Chin i supermocarstwa USA?
Czy do próby sił musi dojść? Nie musi. Natomiast sytuacja jest, jak myślę, taka, że Amerykanie muszą coś zrobić, muszą dużo zrobić i sądzę, że muszą dużo więcej zrobić niż zrobili w ostatnich miesiącach, może wrócimy jeszcze do tych kwestii handlowych na chwilę, żeby zatrzymać marsz Chin ku światowej hegemonii. To jest jasne chyba i coraz jaśniejsze i nie dalej jak dzisiaj czytałem w National Review tekst o tym, że establishment amerykański się trumpizuje, prawda? Antyestablishmentowy Trump trumpizuje bardzo wrogo do niego nastawione elity. W kwestii Chin, tak, znaczy właściwie i Republikanie, i Demokraci podzielają generalne nastawienie prezydenta do państwa środka, no bo po prostu uświadomiono sobie, że jak bardzo zwodnicza z jednej strony i skuteczna była chińska taktyka stopniowego wypierania amerykańskich wpływów. Niektórzy, na przykład Hugh White, nazywają to taktyką salami. Można podać przykład Morza Południowochińskiego, gdzie budując sztuczne wyspy, coś co też do niedawna się nikomu nie śniło, Chińczycy de facto przesuwali granice wpływów i zwiększali swoją projekcję siły. Za każdym razem to była sytuacja, która wydawała się zbyt błaha z perspektywy interesów amerykańskich, żeby ryzykować poważniejszą konfrontację, ale suma tych sytuacji sprawiła, cała seria tych wysp, czy Scarborough Shoal i de facto przejęcie przez Chińczyków sprawiło, że obudzili się Amerykanie, że jest już bardzo późno. Pytanie, czy w ogóle nie za późno. Tutaj można zastanawiać się nad takimi wskaźnikami jak PKB według parytetu siły nabywczej, gdzie już od 5 prawie lat Chińczycy są większą gospodarką niż Amerykanie, czy wskaźniki potęgometryczne, na przykład profesora Sułka już w zeszłym roku Chiny wyprzedziły Amerykę, jeśli chodzi o sumę różnych czynników składających się na generalnie rozumianą potęgę. No, pod wieloma względami Chińczycy oczywiście dalej są bardzo daleko w tyle z Ameryką, ale to jest bardziej skomplikowana sytuacja, bo są w lepszej sytuacji strategicznej po prostu i geostrategicznej. Geografia gra na korzyść Chin, a więc przestrzeń i czas. Immanuel Kant lubił wszystko przez pryzmat przestrzeni i czasu. Bardzo ważny dla naszej cywilizacji filozof analizować, więc można powiedzieć, że i przestrzeń, i czas grają tutaj na korzyść Chin. I w tym kontekście zastanawia mnie to, jak stosunkowo niewiele na razie idzie za tymi gromkimi deklaracjami z października, zimnowojennymi Mike'a Pence'a, Donalda Trumpa i mnóstwa innych amerykańskich polityków i urzędników. No bo każdy miesiąc zwłoki to jest miesiąc, w którym Chiny rosną gospodarczo 2-3 razy szybciej niż Ameryka, w którym Ameryka wciąż cierpi nadmierne imperialne rozciągnięcie, musząc swoją flotę, swoje zasoby wszelkiego typu rozpraszać po wszystkich zakątkach świata, gdzie Chińczycy mają komfort taki, że koncentrują się na ważnych dla siebie kierunkach ze spokojem młodego challengera, który czeka, aż mistrz się zestarzeje i będzie łatwiejszy do trafienia.
Kiedy nagle wejdzie się w buty, kiedy Chiny kiedykolwiek wejdą w buty USA, też poczują, że nagle muszą rozciągać swoje linie i wchodzić w kolejne konflikty, które nie zawsze są dla nich korzystne. To jeszcze powoli czas jest nieubłagany. Jeszcze chciałem zapytać, czy ten nasz szczyt bliskowschodni z 13-14 lutego można także odczytywać w tej perspektywie? W perspektywie rywalizacji chińsko-amerykańskiej, no i gdzieś tam oczywiście Rosja jako junior partner Chin.
Na pewno w pewnym stopniu tak. Ewidentnie teraz nadciąga nowe przesilenie w relacjach z Iranem. Amerykanie mocno zachęcani bardzo silnie przez Izrael zmierzają do jakiejś formy konfrontacji i po wypowiedzeniu tak zwanego Iran Deal, układu nuklearnego z Iranem, usiłują sprawić, że Iran po prostu bardziej podporządkuje się woli Ameryki, tak? Iran jest też bardzo ważnym krajem z perspektywy Chin i z perspektywy Rosji. No jest ważnym krajem, można powiedzieć, od zawsze, z drobnymi wyjątkami, zawsze był mniejszym lub większym mocarstwem. Kluczowe położenie geostrategiczne, ważne zasoby, ważna rola na Bliskim Wschodzie i nie tylko w całej właściwie Azji, w jakimś sensie też Eurazji. Widzimy, do jakich napięć też doszło między Ameryką a Unią Europejską na tle Iranu. No i tutaj wpisaliśmy się w rozgrywkę w dużej mierze nie naszą, tak? Znaczy my nie mamy żadnych istotnych sprzecznych interesów z Iranem jako Polska. Zaangażowaliśmy się w goszcząc ten ewidentnie wymierzony w Iran szczyt, aczkolwiek warto zauważyć, że w finalnych porozumieniach, w finalnych dokumentach nie było nic istotnie antyirańskiego, co prawdopodobnie zawdzięczamy naszej dyplomacji. Ale jednak cała wymowa szczytu była antyirańska. Rozmowy tam toczone zmierzały do tego, do zbudowania antyirańskiej koalicji krajów muzułmańskich, Izraela i Ameryki. No i naraziła nas na gniew Iranu, na gniew kraju, który jest silny, który sponsoruje międzynarodowy terroryzm. No i pytanie, co w zamian? No i tutaj nie usłyszeliśmy jakiejkolwiek jasnej odpowiedzi.
Czekamy. Podobno wojska amerykańskie. To już ostatnie pytanie i ostatnia kwestia w tej naszej rozmowie. Ryszard Hordyński, to jest nowy dyrektor Huawei w Polsce, osoba, która przeszła przez szereg instytucji państwowych, zarządów Prawa i Sprawiedliwości z Ministerstwem Finansów i PFR-em włącznie. Pan Ryszard Hordyński zajmował się kwestiami IT, chociażby uszczelnianiem systemu VAT-owskiego. Taka nominacja wskazywałaby, że Chiny nie zamierzają się z Polski wycofywać i zamierzają być może o Polskę i o region podjąć grę czy walkę ze Stanami, no bo to jest osoba dość bliska premierowi. Być może Chiny dają znak, że patrzcie, możemy także waszych nominować i możemy współpracować jak partner z partnerem.
Tak, ewidentnie tak i to wiadomo już od jakiegoś czasu, to znaczy zaraz po słynnej sprawie zatrzymania pracownika Huawei i drugiej osoby wraz z nim z podejrzeniami o szpiegostwo. Było trochę takich bardzo krytycznych wobec Polski wypowiedzi, zwłaszcza w reżimowym, znanym z powiązań ze strukturami siłowymi, z resortami siłowymi dzienniku Global Times.
Że nie ma co się tam specjalnie przejmować, ale jeszcze przyjdzie czas, żeby dać tam klapsa.
Nie, no tam były słowa typu, że w Polsce nie ma czego kraść, o czym my w ogóle mówimy, tak. No bardzo pogardliwe słowa, które miały nam dać do zrozumienia, że z punktu widzenia Chin nie jesteśmy żadnym istotnym graczem, ale chwilę później zupełnie przeciwne komunikaty, już o wiele bardziej oficjalne i poważne. W tym ze strony Huawei, że zamierza w tym roku podwoić zatrudnienie w Polsce, zbudować tu centrum cyberbezpieczeństwa i nie tylko. No i teraz zapowiedź nowej nominacji, rzeczywiście
no za zgadzam się. Przychodzi Polak, tak?
Zgadzam się z tą interpretacją. No to jest mocno propolski sygnał. Ewidentnie Chińczycy nie zamierzają się stąd wycofywać, zamierzają walczyć o utrzymanie obecności. Myślę, że swoją drogą bilans szczytu bliskowschodniego, gdzie też Amerykanie ustami Mike'a Pompeo powtórzyli, że nie życzą sobie współpracy z Huawei, z gigantem technologicznym budującym, można powiedzieć, nowe systemy komunikacji, tak? Co jakiś czas zmieniają się systemy komunikacji. O to idzie tutaj przede wszystkim gra, tak? O budowę niezależnych od Ameryki systemów komunikacji. Co jakiś czas mamy do czynienia z taką zmianą. Telegrafy wypierały listy, potem telefonia wypierała telegrafy i tak dalej. Doszliśmy do internetu, a teraz sieci 5G prawdopodobnie będą wypierać dotychczasowy internet.
No sieci zupełnie inaczej robione, bo internet, GPS to jest kosmos, a tu mamy sieci naziemne i to jest początek zupełnie innej rozmowy, to kiedyś się umówimy, bo to otwiera zupełnie nowe perspektywy i zupełnie nowe znaczenie konfliktu chińsko-amerykańskiego. Panie redaktorze, musimy kończyć. Bartłomiej Radziejewski, dyrektor Nowej Konfederacji, był gościem Popołudnia Wnet i my do tej rozmowy nie raz jeszcze wrócimy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A nam się zrobiła... 17.32 na zegarach, no to zaśpiewajmy szybko razem z Kazikiem Staszewskim Moja ulica murem podzielona, bo i świat jest podzielony murem, a zaraz potem wracamy do studia. W studio kolejny gość, specjalnie dla Państwa zaproszony, przyprowadzony, generał Andrzej Pawlikowski, były szef BOR. Dzień dobry, panie generale.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
No tak, rzeczywiście.
Niedoprowadzony, na szczęście.
Niedoprowadzony, z własnej woli stawił się w gmachu pasty. Z własnej woli też zdezygnował pana następca, już nie szef BOR-u, tylko szef SOP-u, czyli Służby Ochrony Państwa, pan generał brygady Tomasz Miłkowski złożył rezygnację po tym, jak jeden funkcjonariusz z SOP-u przyjechał po premiera, włączył mu się alarm i to nie jest żart, włączył mu się alarm, obudził pół osiedla, więc wsiadł do samochodu cały czas na alarmie, na tych bombach tak zwanych, pojechał do miejsca, gdzie się podobnież znajduje siedziba jednej z polskich służb specjalnych i tam prosił o pomoc. Natomiast kiedy wysiadł z samochodu służbowego, który miał wieść premiera, zatrzasnął w środku kluczyki od tego samochodu, w związku z czym musiała trwać specjalna ekipa, żeby samochód otworzyć i alarm wyłączyć. To brzmi jak scenariusz komedii, to komedii z gatunku B albo C, a zdarzyło się naprawdę. Jak to skomentować, panie generale?
No, szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, tu opisana sytuacja, która miała miejsce, a która została wczoraj, ukazała się w przekazie medialnym, była powielana przez inne gremia.
Tak, to przytoczę, że tutaj jest oczywiście stanowisko SOP-u, że opisane zdarzenia z udziałem kierowcy SOP nie miało miejsca.
Tak, 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 to jest, znam
chociaż
ja to oświadczenie.
Wierzę tylko w zdementowane informacje. Mhm.
Znam to oświadczenie. W każdym razie to wydarzenie miało miejsce w zeszłym roku, także prawie rok temu, pod koniec kwietnia, faktycznie takie wydarzenie miało miejsce na osiedlu, w miejscu zamieszkania pana premiera. Później oczywiście dalsza część tego zdarzenia przeniosła się akurat przed siedzibę jednej ze służb specjalnych, wiadomych państwu, nie będę wymieniał z nazwy, gdzie funkcjonariusz trochę zdesperowany, zdenerwowany, podobnież zaczasnął też drzwi przy okazji, nie mógł tych drzwi otworzyć. Było, nie wiem, czy to nagranie dalej jest, ale jest tak to nagranie gdzieś zachowane w siedzibie też i bodajże tej służby specjalnej, bo czy z uwagi na to, że wydarzyło się to przed bramą główną wjazdową do tej służby, no a tam są kamery, które rejestrują tego rodzaju zdarzenia.
Czy to mogło się zdarzyć w normalnej służbie? Czy wyobraża sobie pan generał, żeby takie zachowanie miało miejsce we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii?
Nie, panie redaktorze, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Tutaj całe odium zła, które spłynęło na tą zacną formację, jaką jest Służba Ochrony Państwa, następczyni Biura Ochrony Rządu, spowodowana jest tym, że no niestety, ale cały system szkolenia zawiódł, a powiedział nawet wręcz, że nie został wdrożony w sposób właściwy taki, który by przygotował funkcjonariuszy do realizacji ustawowych zadań. Tutaj mamy problemy też kadrowe, które wyniknęły dwa lata temu, tak prawdę powiedziawszy, przy zmianie nazwy czy też sami formacji ze Biura Ochrony Rządu na Służbę Ochrony Państwa. Wtedy, jak państwo wiecie, gro doświadczonych funkcjonariuszy odeszło na emeryturę. Oczywiście obawiają się tego, że nowa służba nie zapewni im godziwych warunków pracy, ani też zarobkowych, dlatego woleli odejść na emeryturę z tym uposażeniem, które mieć zagwarantowane, niż wchodząc do nowej służby, nie mając pewności, jaka ta gwarancja, czy też jakie to uposażenie będzie im zaproponowane.
Ale panie generale, to by oznaczało, że całą procedurę, którą pan popierał, zmiany nazwy, a przede wszystkim reorganizacji służby, została źle przeprowadzona.
Szanowni państwo, ja już wielokrotnie wypowiadałem się na łamach mediów na temat reformy Biura Ochrony Rządu. Ta reforma była konieczna. Wielokrotnie państwu tłumaczyłem, na jakiej podstawie dokonano tej zmiany, czy też przygotowano projekt. No przede wszystkim ówczesne Biuro Ochrony Rządu, była to zacna formacja, oczywiście realizowała swoje ustawowe zadania, jednak doszliśmy do wniosku, a szczególnie po tych ostatnich tragicznych wydarzeniach, które miejsce miały w historii ostatniego dziesięciolecia, między innymi tragedia smoleńska, czy też inne wydarzenia, w których zginęli ludzie, stracili zdrowie nie straciły zdrowie inne osoby, to zmusiło nas do tego, żeby jednak zaprezentować jakiś projekt, który usprawni działania Biura Ochrony Rządu, czy też przyszłej służby o takie instrumenty i narzędzia, które pozwolą zapewnić w sposób skuteczny ochronę najważniejszych osób w państwie. I taki był zamysł. Przeprowadziliśmy, ja z moimi kolegami, najbliższymi współpracownikami, przeprowadziliśmy kwerendę działania Biura Ochrony Rządu, zweryfikowaliśmy wszystkie aspekty działalności tej formacji i przygotowaliśmy stosowny projekt. Projekt był przygotowany, oczywiście był przedłożony przeze mnie. No mogę powiedzieć tylko tyle. Czasami bywa tak, że człowiek się zderza się z grubą ścianą i odbija się od tej ściany. Całe szczęście, że przynajmniej część tego projektu została zrealizowana. W tej całym kształcie stuprocentowym mojego projektu weszło w życie 40%. Najważniejsze, że formacja stała się formacją, znaczy organem centralnym, ma te elementy związane z działaniami operacyjno-rozpoznawczymi, analityczno-informacyjnymi, no i oczywiście...
Stała się bardziej służbą specjalną, także swoim wywiadem, żeby w teorii lepiej chronić VIP-y, najważniejszych polityków.
Nie stała się formacją specjalną. Nie stała się, bo ja chciałem, żeby była to formacja specjalna, która by była traktowana na równi z innymi służbami specjalnymi, czy to cywilnymi, czy mundurowymi, tak jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu.
Ale kompetencje SOP-u są większe niż kompetencje BOR-u obecnie.
Tak, oczywiście. No to mówię o te dodatkowe zadania, tak? Jest to te 40% mojego projektu. Reszta niestety nie została wdrożona, a gdyby została wdrożona, być może do takiej sytuacji, jak mamy w dniu obecnym, dzisiejszym, by nie dochodziło.
No ale przy okazji tego zwiększenia kompetencji utracony, jak już wspomnieliśmy, znaczny zasób kadrowy, który był istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa. Eksperci, że byli oficerowie BOR, mówią, że na OFI oczywiście i nieoficjalnie, i bez podawania nazwisk, że do obrony premiera Mateusza Morawieckiego trafiło 3 funkcjonariuszy z 10-miesięcznym doświadczeniem, podobnoż, że kiedy obserwują okiem eksperta pracę, jaką wykonują ci agenci przy bezpośrednim zabezpieczeniu premiera czy prezydenta, to są trochę załamani, bo to się pokazuje, że to są osoby, które nie są odpowiednio wyszkolone i popełniają podstawowe błędy.
Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o szefów ochrony, czy to pana prezydenta, czy pana premiera, robią wszystko. Robią wszystko, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo? Czy panu prezydentowi, czy panu premierowi, czy oczywiście też poszczególnym ministrom. No jedyny problem, jaki mają, to właśnie te braki kadrowe. I tak jak wcześniej wspomnieliśmy, gro ludzi odeszło na emerytury, do ludzi doświadczonych, którzy tak naprawdę powiedziawszy powinni zostać w służbie. I taka idea też była od samego początku. Ja na przykład taką ideę tutaj też przedstawiałem.
Ale że wygrała jakaś idea czystki, że albo ktoś to projektował ustawę i wycinając 60% z pana projektu nie miał pojęcia co robi i był po prostu niekompetentny, żeby nie powiedzieć ostrzej, albo celowo tak przykroił ustawę, żeby się pozbyć części funkcjonariuszy, żeby wprowadzić nowych, własnych, zaufanych.
Myślę, że w najbliższej przyszłości będzie to debatą prowadzenia czynności wyjaśniającej w tej sprawie, jaki był cel, że doszło do takiej sytuacji, iż tylu doświadczonych funkcjonariuszy odeszło i zrobiła się taka duża luka. Oczywiście nowa służba, Służba Ochrony Państwa, stara się uzupełnić te braki, ale jak wiecie, szanowni państwo, czy też nie wiecie...
Jest... Kraksa za kraksą, wypadek za wypadkiem. No.
Tak, no mamy młodych ludzi niedoświadczonych, ze stażem średnim, 2 lata. No kiedyś to było nie do przyjęcia, czy też powiedzmy żaden z szefów ówczesnego Biura Ochrony Rządu nie dopuszczał do takiej sytuacji, żeby tak młodzi ludzie odpowiadali za tak istotne obszary bezpieczeństwa, szczególnie chroniąc najważniejsze osoby w państwie. Do ochrony osobistej, czy też do jazdy w kolumnach samochodowych byli delegowani ludzie z co najmniej 6-letnim doświadczeniem. Oczywiście wcześniej szkoląc się, czy też realizując inne zadania gdzieś w grupach ochronnych, zabezpieczając wizyty gości zagranicznych, którzy przyjeżdżali do Polski, zdobywali to doświadczenie pod okiem starszych kolegów. Teraz tego zabrakło. Nie ma tych osób wprowadzających, osób starszych.
Odpowiedzialny za to był pan generał Miłkowski, czy może pan minister Zieliński? Gdzie by pan tutaj umiejscowił ten element, który nie zadziałał przy reformie służby?
Widzicie, szanowni państwo, ja nie będę tutaj wskazywał odpowiedzialnych osób, bo jak sami widzicie, system działa tak, a nie inaczej i każdy odpowiada za swój zakres działań. Więc w ten sposób odpowiem. Popatrzcie, kto za co odpowiada.
I jakie są tego efekty? jest taka możliwość, żeby były oficer wrócił do służby? To się zdarzało?
Tak, oczywiście. No ja wróciłem do służby też w 2015 roku, mimo tego, że odszedłem ze służby, no wtedy z Biura Ochrony Rządu w 2009 roku. Później oczywiście miałem tę swoją przygodę, epizod służby i ten zaszczyt służenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Odszedłem na emeryturę w 2010 roku w październiku i wróciłem w grudniu 2015 roku. Także jest możliwość powrotu do służby, jeżeli oczywiście funkcjonariusz, który chce wrócić do służby, wyraża na to zgodę. No i organ partnerskie, czyli ministerstwo, tą zgodę też wyraża.
No i pod warunkiem, że ktoś, kto odszedł ze służby, jeżeli trafił do CBA, to powiedzmy trochę pół żartobliwie, pół biedy, gorzej jak poszedł do prywatnego biznesu, to wtedy go ściągać, to już jest problem. To już znaczy, są wątpliwości.
To też zależy, tak, bo ja też oczywiście ten prywatny biznes gdzieś tam prowadziłem ze swoimi też kolegami, którzy odeszli ze służb, no bo coś trzeba było robić w życiu, nie, pójdę sobie na emeryturę, siądę na ławce, kupię fajkę, laskę i będę sobie siedział, tak, obserwował świat. Człowiek jest na tyle jeszcze sprawny i młody, żeby jednak tą swoją wiedzą służyć innym. Dlatego ten, w jakimś tam zakresie w tym obszarze prywatnym działaliśmy. Oczywiście nie ma problemu, żeby wrócić do służby, jeżeli oczywiście też służby, bo człowiek wracając do służby jest weryfikowany przez odpowiednie służby, czy będąc na emeryturze nie popełnił się jakichś błędów, tak, ewentualnie nie złamało prawa, jeżeli weryfikacja nastąpi właściwie, a z reguły osoby, które będąc po służbach zajmowały się biznesem prywatnym, starają się to realizować zgodnie z obowiązującym prawem w państwie naszym, jakim jest Polska.
Biznes prywatny to nic złego i cały czas trzeba to przypominać.
To jest dodatkowe doświadczenie, tak, które zdobywamy. Kwestia managementu, kierowania zasobami ludzkimi, finansami, kadrami, to jest dodatkowe doświadczenie.
Panie generale, może do 3 razy sztuka.
W tej chwili jestem po raz drugi na emeryturze. Mówią, że do 3 razy sztuka, chociaż ja, panie redaktorze, powiem tak, szanowni państwo, że ja już doświadczyłem bycia szefem tak zacnej formacji, jaką było Biuro Ochrony Rządu. Oczywiście tutaj przygotowałem też odpowiedni projekt, żeby powołać nową służbę ochronną.
Ale szefem SOP-u nigdy pan nie był, więc...
Komendantem SOP-u. Powiem tak, panie redaktorze, ja już z tego pieca zjadłem wiele chleba i doszedłem do wniosku, że fajnie jest być komendantem, fajnie jest być szefem którejś ze służb, ale jeżeli są ludzie, którzy mają jakieś inwencje twórcze, chcą tworzyć, usprawniać system w samej formacji, czy też system bezpieczeństwa, czy zarówno na karanie krajowej, czy też międzynarodowej, żeby to jakoś zespolić razem, to jako szef czy komendant nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś chce coś zrealizować i uczestniczyć w tym procesie decyzję, to musi jednak troszeczkę, pójść wyżej, to piętro wyżej, tak? Czyli robić to z pozycji ewentualnie takiego obszaru jak resortu, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy ewentualnie innego resortu.
Jak na razie czekamy. Właśnie nie wiemy, co jacyś kandydaci, mówisz, jakichś potencjalnych na następcach.
Tak, karuzela nazwisk ruszyła jak najbardziej. Do mnie dochodzą też różne nazwiska. Akurat nie będę wymieniał tutaj oczywiście, żeby też nie robić jakiejś reklamy tych osób, ale te nazwiska, które krążą, zobaczymy. W każdym razie sama funkcja szefa Biura Ochrony Rządu to jest bardzo odpowiedzialna funkcja i to też jest tak zwany, jak to mówię w cudzysłowie, gorący stołek. Odpowiedzialność na szefie jest bardzo, bardzo duża. Żeby tą funkcję pełnić... Ale żeby tą funkcję pełnić, to przede wszystkim poza tym, że się ma doświadczenie, czy to w samej służbie, jaką jest Biuro Ochrony Rządu, bo tutaj pan Miłkowski jednak pochodził z innej służby, z policji, i to go to zgubiło tak, że ten nie dał sobie rady, czy nie poradził sobie w tym naszym obszarze, to jednak też trzeba mieć tą umiejętność, tak, przede wszystkim kierowania, tak, jak wcześniej wspomniałem, tymi zespołami ludzkimi, kwestie zarządzania finansami, przetargi, jest to duża odpowiedzialność i to muszą być odpowiednie osoby, które się tego podejmą i muszą być też odporne mocno psychicznie. Niewielu jest takich. Akurat te nazwiska, które tutaj krążą, które do mnie docierają, ja znam tych ludzi, faktycznie każdy w jakimś zakresie ma swoje doświadczenie, mniejsze lub większe, ale niestety ja nie widziałem nigdy jakiegokolwiek projektu w ich dłoniach, przez nich przedstawionego, czy też zaproponowanego, który by miał usprawnić funkcjonowanie w tej chwili Służby Ochrony Państwa. Większość ludzi, która tam się udaje, myślę, że idzie po to, żeby sobie podnieść troszeczkę, uposażenie.
Powiedział generał Andrzej Pawlikowski, były szef BOR-u. Dziękuję bardzo za rozmowę. A my jeszcze mamy, to nie jest koniec, bo jeszcze jeden temat, mam nadzieję, czeka w naszym salniku. Jeszcze jedna rozmowa przed nami, ale zanim to nastąpi, to oddech muzyki, bo po takiej rozmowie to trzeba ukoić nerwy. Mam nadzieję, że już...
A ja się dopiero skręciłem.
Mam nadzieję, że pan premier już jest bezpieczny i że już jeździ z funkcjonariuszami, którzy mają nieco większy staż pracy niż 10 miesięcy. No dobrze, ale obiecałem państwu piosenkę, to piosenkę państwo dostaną i to polską. Adam Struk z płyty Adieu niech zagra na w Radio Wnet na 87.8, 95.2 i na www.wnet.fm i w popołudniu Wnet. Adam Struk, słuchamy.
Popołudnie Wnet.